Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Drodzy siostry i bracia, zostawiliśmy patriarchę Jakuba przy drodze do Efrata, czyli Betlejem, gdzie pochował swoją umiłowaną, ukochaną żonę Rachelę. Przeczytamy w kolejnych wersetach 35 rozdziału Księgi Rodzaju, że Jakub wyruszył w drogę, założył obozowisko za Migdal Eder i gdy tam przebywał, jego najstarszy syn Ruben wszedł w bardzo intymną relację z Bilchą, nałożnicą swojego ojca, czyli matką swoich braci. Jakub dowiedział się o tym i potępił postępowanie swojego pierworodnego. Grzech Rubena był na tyle poważny, że Jakub nie przekaże mu tych przywilejów, które należały się Rubenowi jako pierworodnemu. Wydaje się, że historia znów się powtarza. Wtedy Ezaw pozbył się przywileju pierworództwa na rzecz swojego brata Jakuba i ostatecznie też został pozbawiony tego błogosławieństwa przeznaczonego dla pierworodnego syna. Teraz Ruben zostaje odsunięty. W ostatnich wersach 35 rozdziału Księgi Początków przeczytamy, że Jakub udał się do Izaaka, swojego ojca, do Mamre, do miasta na płaskowyżu, czyli do Hebronu w ziemi Kanaan. I Biblia zakończy ten rozdział informacją, że Izaak umarł, przyłączył się do swoich przodków w sędziwym wieku, syty swoich dni i został pochowany przez obu swych synów, Ezawa i Jakuba. Po śmierci swojego ojca Jakub dalej przebywa w tej krainie, w krainie Kanaana. I wydaje się, że wreszcie Jakub powinien doświadczyć spokoju. Znalazł miejsce, w którym mógł osiąść już na stałe. Choć komentarze żydowskie mówią o tym, że zarówno jego ojciec, jak i dziadek, czyli Izaak i Abraham, nie traktowali tamtego miejsca jako swego ostatecznego celu. Wydaje się, że byli bardziej ukierunkowani na niebo niż na ziemię. Może dlatego Jakub mimo wszystko, mimo szczerych chęci, jednak nie znajduje spokoju. Bardzo przeżył śmierć swojej ukochanej żony. Na szczęście pod jego ręką wzrasta owoc tej miłości. Ten najmłodszy, Benjamin. Nie syn żałoby czy syn moich zgryzot, jak go próbowała nazwać jego matka, ale syn moich dni. Syn siły. No i przecież jest jeszcze Józef. Józef, który choć ma 17 lat, wciąż wydaje się być człowiekiem bardzo niedojrzałym. Jego starsi bracia, konkretnie Symeon i Lewi, kiedy mieli 17 lat, dokonali zemsty na wszystkich mieszkańcach Sychem za to, że młody książę zbezcześcił ich siostrę Dinę. Józef wytwornie się ubiera, maluje oczy, układa sobie włosy. Jest chłopakiem nad wyraz rozpieszczonym i może nawet rozpuszczonym. Jego ojciec nie żałuje mu niczego. Nawet sprawił mu wzorzysty chiton, długą szatę z rękawami. Komentarze żydowskie powiedzą, że była to wełniana szata, tak bogato zdobiona, że wydawała się być szatą króla. To faworyzowanie Józefa przez jego ojca stało się powodem potężnej nienawiści jego braci. Bo ten prawie najmłodszy zachowywał się, jakby zjadł wszystkie rozumy. Owszem, Bóg nie poskąpił mu łaski. Józef jest wypełniony błogosławieństwem, ma konkretne charyzmaty, ale nie potrafi z nich korzystać, nie umie się nimi posługiwać dla dobra wspólnoty, dla dobra domu. On myśli o sobie, donosi na swoich braci, jest tak blisko ojca i tak bardzo stara się być blisko ojca, że skupia na sobie całą uwagę Izraela i jest tak pewny siebie, że wzrasta w przekonaniu, że nawet Bóg patrzy na niego jak na najważniejszego z całego rodu. Niektórzy z rabinów żydowskich mówią, że chodził afektowanym krokiem, cały czas wdzięczył się do swojego odbicia. A ponieważ swoją urodą, rysami twarzy miał przypominać Rachelę, wystarczyło, że Jakub tylko spojrzał na syna, a znajdował w nim pocieszenie po zmarłej małżonce. Tomasz Mann, który napisał trylogię o Józefie, opisuje go, jak ten biega po polach, okolicznych wsiach, osiedlach, ma wianek na głowie, jest świadomy urody, którą promieniuje. Zdobywa bardzo łatwo uznanie, podziw ludzi, co ostatecznie sprowadzi na niego kłopoty i sprawi, że po raz kolejny Józef stanie na progu śmierci. Kiedy żona egipskiego urzędnika Potifara, który kupił Józefa, zostanie pociągnięta jego wdziękiem i zechce go mieć jako... Ale o tym może innym razem. Jakub kocha Józefa bardziej niż wszystkich innych synów. Tę wyjątkową miłość jawnie okazuje. Tradycja żydowska przekazuje, że Jakub, faworyzując Józefa, przekazał mu całą wiedzę, jaką zdobył do tej pory. Że Józef i tylko Józef poznał Boże tajemnice i właśnie w Józefie Izrael widział duchowego spadkobiercę. Dlatego ta szczególna, wełniana, wielobarwna tunika, która oznacza wysoką pozycję i przywództwo. Józef nie jest przyzwyczajony do pracy fizycznej. Zresztą szata otrzymana od ojca w pewnym sensie daje dobrą wymówkę, by się pracą fizyczną nie kalać. On pretenduje do miana wodza, do tego, który jest pierworodny, który może być duchowym i politycznym przywódcą rodu. Skądinąd wiadomo, że patriarchowie semickich plemion nosili podobne stroje. Zresztą według drugiej księgi Samuela podobnie nosił się król Dawid. I właśnie ta bogato haftowana szata, zabrudzona krwią, staje się domniemanym dowodem śmierci Józefa. Czy Jakub nie wiedział, że to jego postępowanie, to stawianie Józefa ponad pozostałym rodzeństwem i okazywanie miłości właśnie Józefowi może wywołać nienawiść u jego braci? Dlaczego nie rozłożył równomiernie swoich uczuć? Dlaczego nie powstrzymywał się przed okazywaniem tej miłości? Wśród komentarzy żydowskich znajdziemy tłumaczenie, że podobnie Bóg nigdy nie ukrywał swojej miłości dla wybranego ludu, choć faktycznie wywoływało to rozgoryczenie i nienawiść innych narodów. Pozycja umiłowanego bywa trudna, ale z drugiej strony może być mobilizacją dla innych, by nie popaść w jakieś lenistwo, stagnację, ale by doskonalić się w poznaniu tego, który daje miłość, który kocha, który chce, aby odpowiedzieć miłością na jego wybranie. Wspomniałem wcześniej, że Józef miał tę skłonność do zachowania uważanego za odrażające. Donosił ojcu o wszystkim, co robili jego bracia. To właśnie według tradycji on miał być człowiekiem, który powiedział Jakubowi o tym, że Ruben wszedł w intymną relację z Bilchą. Legendy i midrasze niezbyt pochlebnie wypowiadają się o tamtym okresie życia Józefa. Ów umiłowany syn Jakuba oskarża swoich braci, że z okrucieństwem odnoszą się do powierzonych ich opiece zwierząt, że pożądliwym wzrokiem patrzą na Kananejki. I choć tradycja jednoznacznie potwierdza, że te słowa Józefa były tylko plotkami, kłamstwem, ponieważ jego bracia przestrzegali prawa, to mimo wszystko Jakub dawał wiarę słowom Józefa. Więc nie dziwi reakcja pozostałych synów Jakuba, którą był gniew tak potężny, że nie potrafili się zdobyć nawet na żadne dobre słowo dla niego. Nie odpowiadali na jego pozdrowienia, nie życzyli mu pokoju, kłócili się z nim albo w ogóle unikali jego towarzystwa. A Józef nic sobie z tego nie robił. Cały czas utwierdzał się w swojej wyjątkowości. Oczywiście nie chcę w tym miejscu zajmować się osobą Józefa i chciałem powiedzieć jedynie o powodach tego, co wydarzy się na pastwiskach w okolicach Sychem, kiedy Jakub pośle Józefa, by sprawdził, co robią jego starsi bracia. Jak musiał się czuć ojciec, któremu wręczono do ręki szatę, haftowaną szatę, ubrudzoną krwią, razem ze słowami, że to jest krew Józefa, którego dziki zwierz pożarł. Pewnie pierwszą reakcją było niedowierzanie, bo dają temu świadectwo targumy. Jakub rozpoznał szatę i rzekł: to jest szata mego syna. Dzikie zwierzę nie pożarło go, ani z pewnością nie został on zabity. W innym źródle przeczytamy: to jest lniana szata mego syna Józefa. Mój syn Józef z pewnością nie został zabity, ani złe zwierzę nie pożarło go, ale raczej zła kobieta, która jest podobna do dzikiej bestii, stanęła naprzeciw niego. Jednak ufam Panu wszystkich wieków, że On ocali go z rąk kobiety i ukaże mi oblicze Józefa, mego syna, w pokoju jeszcze za mego życia. Inne targumy mówią jeszcze bardziej dosadnie o tym, co się mogło wydarzyć między ową złą kobietą a Józefem, o którym wiemy, że podobał się kobietom i może nawet mimowolnie uwodził je swoim wyglądem. Według datacji biblijnej mija 27 lat. Przychodzi czas głodu w całym świecie. A w basenie Morza Śródziemnego przekazywana jest wieść, że w Egipcie wybudowano potężne składy, w których przechowuje się zboże. Jakub z ciężkim sercem wysyła wtedy 10 swoich synów, aby zakupili ziarno, dzięki któremu odsunięte zostanie widmo głodu i śmierci. Jakby przeczuwając pewne niebezpieczeństwo, zostawia tylko przy sobie Beniamina, tego najmłodszego. Nikomu z was, siostry i bracia, nie jest obca dalsza historia i cały rozwój wypadków, który doprowadza ostatecznie do tego, że Jakub cieszy się na nowo odzyskanym synem Józefem i razem z całą swoją rodziną, ze wszystkimi swoimi synami, przeprowadza się do Egiptu. Bóg okazuje błogosławieństwo, dotrzymuje słowa, choć sposób odkrycia łaski nie wydaje się być najprostszy. I znów mija 17 lat. Znamy tę liczbę, ponieważ ona określała wiek Józefa, gdy został sprzedany przez swoich braci. Ta liczba jest ważna również dlatego, że można ją zapisać przy użyciu liter składających się na wyraz tof, dobry i piękny. Piękny Józef w wieku 17 lat został sprzedany przez swoich braci. Jakub przez 17 lat żyjąc w Egipcie doświadcza konkretnego dobra. Ten czas w życiu patriarchy wydaje się być wreszcie okresem spokojnym. Nie musi się martwić o najbliższych. Za sobą ma już i zmagania z bratem, i z teściem. Odzyskał syna. Bracia zgadzają się ze sobą. Jest pogodzony z Bogiem. Przygotowuje się nawet na śmierć. Ma czas, żeby się pożegnać z bliskimi, udziela im błogosławieństw. I choć Bóg obdarzył go pewną zdolnością widzenia rozmaitych rzeczy, przed śmiercią, według tradycji żydowskiej, traci tę zdolność. I zamiast wyjawić przyszłość, zostawia, według przekazu talmudycznego, podstawową modlitwę całego narodu wybranego. Szema, słuchaj. Ta modlitwa ma podtrzymywać w synach Izraela nadzieję powrotu do ziemi obiecanej. Wiara, a nie wiedza, ma być oparciem w czasie wygnania. Szczęście leży w zaufaniu do Boga. I wtedy właśnie, po przekazaniu tych najważniejszych słów, Jakub umiera.